Panie, dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest takie piękne i prawdziwe, że możemy pochylać się nad nim, rozważać je, że Ty chcesz zmieniać nas przez Twoje słowo. Amen. Jest takie słowo, które może rzadko wypowiadamy, a szczególnie w stosunku do siebie, już trochę częściej w stosunku do innych. To słowo to jest hipokryta, co po polsku brzmi obłudnik. Nie wiem, czy wiecie, myślę, może wielu z Was wie, że słowo hipokryzja pochodzi z teatru greckiego. W teatrze występował człowiek, który nazywał się właśnie hipokryta, po grecku hipokritos. Śmiesznie, jak człowiek się nazywał hipokryta. Ale polegało to na tym, że był to teatr jednego aktora i on zakładał maski. Kiedy chciał opowiedzieć jakąś zabawną historię, zakładał wesołą maskę, no i opowiadał wesołe historie, ludzie się śmiali, trzymali się za brzuchy ze śmiechu, piszczeli z radości, no i było wesoło i fajnie. Ale potem schodził z sceny, zakładał smutną maskę, wychodził, opowiadał jakąś tragiczną historię, kogoś kto zmarł, zginął na przykład. No i wtedy ludzie płakali, byli smutni, że no rzeczywiście tragedia wielka się stała. I to był właśnie hipokryta. Człowiek, który zakładał maski. Więc ciągle ten sam aktor, tylko inna maska. Więc dzisiaj słowo hipokryta ma trzy znaczenia. Ja to sobie spisałem, żeby tak ładnie to ująć w odpowiednie słowa. Dzisiaj słowo hipokryta ma trzy znaczenia. Po pierwsze, jest to ktoś, kto zawsze odgrywa jakąś rolę. Ktoś, kto żyje na pokaz w sposób, który nie ukazuje prawdy o nim. Pokazuje siebie takim, jakim ludzie chcieliby go widzieć, a nie takim, jakim jest. Prowadzi życie ukryte pod maską. Jakiś przykład? Proszę bardzo. Kiedy byli komuniści, on pierwszy się zapisał do partii. Przyszła Solidarność. Zobaczył, że bardziej się opłaca być w Solidarności, trzymał Solidarnością. Przyszła moda na zapisywanie się do kościoła, on też. Po prostu wszystko mu jedno, byle trzymać z tymi, którzy coś znaczą, gdzie można skorzystać, mieszkanie szybciej dostać, może być bardziej popularnym. Takim przykładem dosyć tragicznym jest też moja nieżyjąca ciocia. Moja mama miała dwie siostry i jedna z nich, kiedy była w szkole średniej, tak to można mówić. Rodzice mieszkali na wsi i córka była w liceum w Przemyślu, tak, i tam chodziła do liceum i któregoś razu rodzina się dowiedziała, że ona, chociaż no właśnie rodzice byli baptystami, tam było przebudzenie w Bieszczadach, jak niektórzy pewnie wiedzą, no ale córka postanowiła przejść do kościoła katolickiego. No i zszokowani pytają się, ale dlaczego? Bo ja chcę być taka jak inni. Ja nie chcę, żeby mnie wytykali ludzie. Ja chcę być taka jak inni. Więc ona nie mówiła, że nawróciłam się, znalazłam prawdę, poznałam Boga. Nie, tylko po prostu ja chcę być taka jak inni. No więc została katoliczką, z tego co wiem. Minęło parę lat, wyjechała z Polski do Czechosłowacji. No a w Czechosłowacji już było trochę inaczej. Tam właściwie społeczeństwo bardziej takie żyjące ateistycznie, więc przeszła na ateizm. Dlaczego? No bo większość była ateistami, no i czemu ona ma się wyróżniać? Nie? Czyli jestem w takim społeczeństwie, to jestem taka, jestem w takim, to jestem taka, no i po prostu tak jest wygodnie. Niestety zmarła tragicznie, zastrzelona prawdopodobnie przez byłego męża, nie wiadomo dlaczego. Dla mnie historia jest takim przykładem człowieka, który za wszelką cenę próbuje dogodzić innym, czyli być tacy jak inni, a nie szuka prawdy i nie szuka Boga. Niedaleko tu jest zbór w Ełku i pewien brat opowiadał mi taką historię, kiedy żona chyba jego dostała pracę, także oboje pracowali, a mieli małe dziecko, postanowili zatrudnić opiekunkę do dziecka, więc dali ogłoszenie, zgłosiło się tam trochę ludzi, wybrali jakąś starszą kobietę, wyglądała poważnie, na doświadczoną, już miała doświadczenie w pracy z dziećmi. No i wszystko było dobrze, ale zaczęli zauważać, że ten ich synek jakoś tak jakby się bał jej, kiedy oni przychodzili po pracy, jakby się odsuwał od niej, więc ten brat pożyczył od kogoś kamerę i ustawił tam w tym mieszkaniu i, no i poszli do pracy. Kiedy wrócił z pracy, oczywiście szybko do kamery, obejrzeć fajny filmik, co tam się działo, no i z wrażenia usiadł tam. Kobieta wyzywała tego ich syna, krzyczała na niego, tam nie zajmowała się nim, gapiła się w telewizję, więc on ją poprosił, żeby zadzwonił, żeby przyszła i że od dzisiaj już nie pracuje, zapłacił jej jeszcze uczciwie, tak, do dzisiaj pani pracowała, to zapłacił, a ona pyta, ale co się stało? Więc on podłączył do telewizora tą kamerę, włączył jej i pokazuje, a ona mówi tak, Ale to trzeba było powiedzieć, że Pan będzie nagrywał. To ja bym przecież inaczej robiła. I to było najbardziej zaskakujące w całej historii. No trzeba było powiedzieć, no. Ja bym wiedziała, jak się zachować. A tak Pan nie powiedział, no widzi Pan, no Pana wina, no tak się nagrało tak brzydko. Więc po pierwsze, dzisiaj hipokryta to jest człowiek, który odgrywa jakąś rolę. Nie jest sobą. Ale drugie znaczenie to jest człowiek, który ukrywa prawdziwe motywy swojego działania pod płaszczykiem pozorów. Wydaje się być człowiekiem lepszym niż jest w rzeczywistości. I to mówi ludziom często to co chcą usłyszeć. I mam takiego brata zdolnego, którego podziwiałem często za to, że potrafił wyczuć, czego ludzie boją się, albo co chcieliby usłyszeć, czego pragną, i on im właśnie to mówił. I różne takie numery tam robił. Między innymi właśnie wkręcił kiedyś nastolatków, którzy mieszkali jeszcze jak był nastolatkiem, wkręcił nastolatków i powiedział im, że ich KGB wywiezie tam gdzieś na Syberię i tam taką no, wielką mistyfikację taką stworzył. I potem, kiedy oni się bali wychodzić na podwórko, a to wszystko robił po to, żeby być takim podziwianym, być kimś ważnym, coś znaczącym. Więc kiedy w końcu matka jednego z tych właśnie kolegów czy koleżanek przyszła do moich rodziców porozmawiać, co się dzieje, moje dziecko się boi wychodzić na podwórko. Więc brat, ponieważ mieszkaliśmy na parterze, brat, widząc, co się święci, uciekł przez balkon, wyskoczył tam z drugiej strony. Więc potem jak wrócił, mama mówi, coś ty tam namotał, musisz to wszystko odkręcić. Więc on poszedł tam do tych kolegów i powiedział, słuchajcie, to wszystko zmyśliłem. Nie, to jest nieprawda. No i to właśnie to jest najciekawsza część historii, ponieważ mu nie uwierzyli, że on to zmyślił. Wierzyli, że to że prawda, że on teraz tylko tak próbuje łagodzić. A było tam wiele wątków takich, między innymi mówił, że ich właśnie śledzą, a oni chodzili nad rzekę palić papierosy. I w tamtych czasach, pamiętacie, taka czarna wołga czasem jeździła, ludzie się bali czarnej wołgi, więc koledzy wracają z palenia papierosów nad rzeką, patrzą, jedzie pomalutku czarna wołga, zatrzymała się. Po prostu mało tam nie porobili się w spodnie. Nie? I, więc jak po takich dowodach, nie teraz on mówi, że słuchajcie, ja to zmyśliłem, to nieprawda jest. I mu nie uwierzyli. Więc po drugie, hipokryta to jest człowiek, który ukrywa prawdziwe motywy swojego działania pod płaszczykiem pozorów. Wydaje się być lepszym niż jest w rzeczywistości. I po trzecie, hipokryta to jest człowiek, który ukrywa swoje złe serce pod pozorem pobożności. Wygląda na osobę sprawiedliwą, lecz głęboko wewnątrz jest pełną osobą pełną niegodziwości. Tworzy pozory. Jest wielu ludzi takich właśnie religijnych, bardzo surowych, bardzo oddanych swojej religii, ale tak naprawdę nienawidzą innych ludzi, są dumni z tego, kim są, ze swojej religii, potrafią zdeptać innych, poniżyć innych, wykorzystać innych. Religia jest dla nich przykrywką i sposobem do tego, żeby panoszyć się i gnębić innych właśnie. No i tu mam dla Was takie podchwytliwe pytanie, ponieważ jestem jeszcze młody, podobno niedoświadczony. Jak udawać dobrego baptystę? No dobrze, może jak udawać dobrego chrześcijanina, jeśli to jest za trudne pytanie. Niektórzy mają dzieci, jeszcze widzę. Niektórzy może zapomnieli, jak to jest mieć dzieci, ale spróbuję odwołać się do Waszej pamięci. Dzieci bawią się. Potrafią się bawić i teraz już no, często się bawią komórkami i telefonami, to jest trochę trudniej, ale kiedyś dzieci potrafiły się bawić belaczem, jak to się mówi, na belaczem. Tak, potrafiły się bawić. I na czym to polegała ta zabawa? Na przykład, kiedy się bawiły w lekarza. Na czym polegała zabawa? Na udawaniu. Ty jesteś pacjent, ja jestem lekarz. Nie? Albo bawimy się w sklep. Nie? I tam jakiś pokładnik klocki mówi, o, to jest kiełbasa, to jest mięso, nie? Tu jest cukier. No i świetnie się bawimy. Wszystko jest w porządku. Nie? Zabawa, wyobraźnia poruszona i możemy godzinami się bawić i świetnie się czujemy. Problem jest w tym, kiedy dorośli zaczynają się bawić. Zaczynają udawać i nie przyznają się, że udają, tylko udają, że nie udają. Więc w dzieciństwie jest to dopuszczalne, ale kiedy nie wyrastamy z tego i dalej udajemy i teraz przestajemy udawać, że udajemy, tylko nam się wydaje, że to jest dalej prawdziwe. Wiecie, możemy udawać na przykład, że mamy pastora, możemy udawać, że śpiewamy pieśni, możemy udawać, że się modlimy, możemy udawać, że jesteśmy chrześcijanami. I całe życie może być pięknym udawaniem, bardzo pozornym. Nie wiem, czy słyszeliście, w czasie II wojny światowej Amerykanie mieli swoje bazy na różnych wyspach. Amerykanie, alianci, i tam na tych wyspach lądowały samoloty i tam wyładowali skrzynie z napisami cargo. I tam na tych niektórych wyspach mieszkali miejscowi ludzie, tak zwani tubylcy. I kiedy oni patrzyli na te potężne samoloty, ptaki takie, które gdzieś z daleka przeleciały i z których wyładowano skrzynie z napisem cargo, i z tych skrzyń wydobywano wszelkiego rodzaju dobra. Jedzenie, ubranie, tam jakieś stoły, lampy, noże, narzędzia, broń i tak dalej. Więc oni doszli do wniosku, że to muszą być duchy przodków, które przez wielkie ptaki przysyłają skrzynie. Więc oni chcieli też nie być gorsi. Zbudowali na taki wzór, na wzór z bambusa lotnisko, zbudowali dokładną kopię samolotu, dokładną kopię wieży tej na lotnisku to jest wieża, ta, która kieruje ruchem. I różne rzeczy tam właśnie dokładnie zrobili wszystko tak, jak tam miało być. I czekali, że któregoś dnia duchy ześlą im właśnie te skrzynie wielkie z tymi dobrami. I nic się nie działo. Wszystko było. A nic nie działało. Bo to było nieprawdziwe. Więc czasem jest tak, że zamawiamy jakąś usługę, dostajemy fuszerkę, niedoróbkę. Ludzie udają, że pracują. My udajemy, że płacimy. Młodzież, Michał teraz właśnie w szkole się często denerwuje, że młodzież udaje, że się uczy, a tak naprawdę ściąga. Na przykład Michał nie ściąga, dostaje gorsze oceny, ale oni udają, że się uczą, potem idą gdzieś tam do pracy, udają, że pracują, i potem idziemy do takiego lekarza, który wykształcił się na udawaniu, ale miał znajomości, miał dużo pieniędzy i tam trochę mu się poszczęściło, głupi zawsze ma szczęście, mówią. I jest lekarzem, idziemy do takiego lekarza, który udaje, że leczy. I potem w Ostrołęce taki był lekarz, o którym tak krążyło, że z czymkolwiek byś nie przyszedł, to on tam tabletkę przeciwbólową przepisze, każe pić herbatę z cytryną i będzie dobrze, nie trzeba się przejmować. No oczywiście czasem jest tak, że ludzie wymyślają sobie choroby i taki lekarz się przydaje, że mówi, nic panu nie jest, niech pan sobie wypije herbatę z cytryną, będzie dobrze. Ale często jest tak, że rzeczywiście coś człowiekowi dolega i potrzeba diagnozy prawdziwej i niestety problem. Jak fajnie, że Pan Bóg stworzył wodę. Więc jak to jest z tym udawaniem? Wczoraj w jednej firmie, miałem świadczyć usługi informatyczne, też rozciągaliśmy kable, przykręcaliśmy listwy, no i tam pomagał mi człowiek z tej firmy. I w którymś momencie on tak mnie zaskoczyło, jak powiedział, że no dobra, to nie musi być tak dokładnie, to w domu to możemy robić dokładnie, ale dla firmy to może być tak tam trochę gorzej. Tak byłem zaskoczony, że można mieć takie podwójne standardy. No to firma, to w firmie to wiadomo, tam może być od topora tak ucięte, nie? A w domu to delikatnie, pilnicznie wypiłujemy, żeby wszystko było równe, dokładnie i pasowało. Przywódcy religijni często mówią wzniosłe rzeczy, a robią co innego. 23 rozdział Ewangelii Mateusza jest poświęcony, prawie cały rozdział jest poświęcony takim ludziom. Zapewne znacie z imienia i z nazwiska. Faryzeusz obłudnik. Biada wam, groby pobielane. Jesteście jak właśnie groby pobielane, po których ludzie chodzą, nie wiedząc o tym, kalają się, powiedział Pan Jezus. No i tam cała lista jest tych zarzutów. Kiedyś pewien chłopak ożenił się z dziewczyną. On był, powiedzmy, z niezbyt bogatego domu, natomiast dziewczyna miała bardzo bogatych rodziców. I teść, ponieważ chciał im jakoś pomóc na początek, zawołał tego zięcia, który był zawodu budowlańcem, powiedział, słuchaj, ja wam chcę pomóc, żebyście mieli dobry start. Tutaj jest projekt domu, który chcę, żebyś wybudował. Jeżeli się zgodzisz, oczywiście, ja zapłacę ci za ten dom. Więc tam jest działka. Tutaj no, wszystko, co potrzeba, materiały możesz kupić. Tu jest projekt, jak wybudujesz, tam przyjdź do mnie, ja ci zapłacę. No i zięć wziął się ochoczo do roboty, zgodził się, wybudował ten dom. Kiedy było skończone, zjawił się u teścia i mówi, tato, wszystko zrobione, dom stoi gotowy, zapraszam, możesz przyjść obejrzeć. A teść mówi, słuchaj, ja ci ufam, nie będę oglądał tego domu. Mówi, tu są pieniądze, ile to się mówiliśmy, masz, tu są pieniądze. A tu są klucze, możesz zamieszkać właśnie, bo to jest dom, który dla siebie wybudowaliście. Więc chłopak był w szoku i trochę zbladł, ponieważ oszczędzał na materiałach, trochę ścianki były nie takie. Przekombinował, myślał, że na tym głupim teściu zaoszczędzi i zaoszczędził na sobie tak naprawdę. Nie opłaca się udawać, że się buduje. Kiedyś wydawało mi się, że kiedy przeczytam coś w Biblii, jakąś prawdę, i że ja to wiem, to wydawało mi się, że skoro ja to wiem, to to już jest we mnie. I bardzo chętnie wypowiadałem się o innych ludziach, którzy właśnie nie żyli tak, jak mówi Biblia. I dopiero kiedy stawałem właśnie w takiej sytuacji, o której jest gdzieś napisane, okazywało się, że ja też nie potrafię się tak zachować. I to przywoływało mnie do pokory. I zauważyłem, że to, że ja wiem, jak należy postępować, to, że przeczytałem to w Biblii i że zgadzam się z tym, to nie znaczy, że to już jest we mnie, że ja potrafię tak żyć. I że krytykując innych, stawałem się właśnie nieszczery w tym. I właśnie w związku z tym postanowiłem zadać takie podchwytliwe pytanie. Kto jest największym obłudnikiem dzisiaj tutaj na tym nabożeństwie? Na pewno nikt z was o tym nie pomyślał, kto jest największym obłudnikiem, ale muszę się przyznać, że to niestety ja. Dlaczego? Ponieważ nauczam o obłudzie, o szczerości i o prawdzie, ale niestety, wybaczcie mi, zdarza mi się, że nie żyję w ten sposób i że zdarza mi się, że bywam obłudny. I przez to sam jestem największym obłudnikiem, ponieważ Biblia mówi, że surowszy wyrok otrzymają ci, którzy nauczają innych, jak mają żyć. Jak list Jakuba mówi, niech niewielu z was zostaje nauczycielami. Tam jest dosłownie powiedziane, niech niewielu z was zostaje człowiekiem, który mówi innym, jak mają żyć, ponieważ otrzymamy surowszy wyrok. Więc jeżeli mówimy innym, słuchaj bracie, no żyj dobrze, szczerze, uczciwie, a samemu jest nie tak. Zresztą możecie zadzwonić do mojej żony, moja żona, jak to dobrze mieć żonę, która sprowadza czasem człowieka na ziemię i mówi, ty jesteś obłudnikiem wstrętnym, mówi, głosisz kazania tam, że trzeba być miłym dla żony, a jaki dzisiaj jesteś dla swojej żony? Wiecie, że podobno ten tak zwany święty Franciszek miał takiego brata, zakonnika, że kiedy ktoś wcześniej, na przykład ktoś przyszedł i pochwalił Franciszka za to, że on taki pobożny, że oddany Bogu, że taki mądry, to on szybko wołał tego brata i że tamten mu przypominał wszystkie jego grzechy. I pytanie, dlaczego musiał mieć zakonnika, ponieważ nie miał żony. Co jest przeciwieństwem obłudy? Udawania. Autentyczność, prawdziwość. Brat Marek Głodek kiedyś, mogę powiedzieć o tym publicznie, ponieważ on sam przyznał się do tego publicznie, mówił, że kiedyś miał taki zwyczaj, że jak ktoś dzwonił do niego do domu i on wiedział, kto to dzwoni i nie chciał odebrać telefonu, to prosił żonę, żeby mówiła, że nie ma go w domu. No i dzieci też to słyszały. No ale w końcu się brat nawrócił i wyznał to jako grzech Bogu. I prosił o przebaczenie. No ale podał właśnie jako przykład tego, że słuchajcie, można być pastorem, można być obłudnym, więc można być biskupem, prezbiterem, nie wiem, to tam jeszcze najwyższy u nas w kościele. Można być papieżem w kościele baptystów i być obłudnikiem. Czyli funkcja i stanowisko, wykształcenie teologiczne wcale nie sprawia, że człowiek przestaje być obłudny. Na szczęście Bóg daje upamiętanie. W księdze Daniela w 6 rozdziale jest taka historia, kiedy pewni ludzie prosili króla o to, żeby ustanowił pewien dekret. I tak naprawdę nie chodziło o... I oni mówili, że chcemy się troszczyć o króla, żeby król był w jeszcze większym poważaniu, żeby ludzie szanowali króla i żeby przez miesiąc czasu nikt się nie modlił do nikogo innego, tylko do króla. No to naprawdę była gra pozorów tylko, bo chodziło o zlikwidowanie Daniela. Wiedzieli, że to będzie jakiś hak na Daniela. W Ewangelii Marka Pan Jezus przestrzega przed ludźmi, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych spotka szczególnie surowy wyrok. Tych, którzy dla pozoru długo się modlą. I ta długa modlitwa ma przykryć to, że niszczą słabych, bezbronnych. W liście do Galacjan 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. No co, już 7 pizzę zjadam. Jestem wolny, przecież Chrystus mnie wyzwolił. Nie, to nie jest wolność, tylko pobłażanie swojemu ciału. List do Kolosan, 3 rozdział, 22-23. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Czyli przeciwieństwem pozorów, czy robienia na pokaz dla ludzi, jest szczerość serca i banie się Pana. Banie się Pana nie znaczy banie się gniewu Bożego, tylko raczej obawianie się, żeby nie sprawić Bogu przykrości swoim zachowaniem. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Więc czasem mam taką funkcję niestety, że muszę upominać swoje dzieci i mówię, słuchaj, to nie jest dobrze zrobione. I mówię, o, była tutaj, u nas w domu już jest taka znana firma, firma Bela Jak. Była tutaj firma Bela Jak, zrobiła Bela co, więc niestety trzeba to poprawić. Mówię, nie chcesz nagrody w niebie? Słuchaj, no co ty tu marnujesz okazję? Mógłbyś tu, wiesz, zamieść podłogę w kuchni i nagrodę. Za takie coś nagrodę dostajesz w niebie, widzisz, a ty nie chcesz. No, zrób to dobrze, dostaniesz nagrodę. Ponieważ właśnie słowo mówi, że otrzymamy za wszystko, cokolwiek dobrego czynimy, otrzymamy nagrodę od Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie. Z tego serca, jak najlepiej możecie. Jako dla Pana, a nie dla ludzi. Więc dlaczego ludzie udają? Jakie są powody? Fałszywy obraz Boga. Czasem ludziom się wydaje, że Bóg jest złośliwy. Czasem ludziom się wydaje, że Bóg jest surowy, że ściga innych ludzi i że zajmuje się właśnie potępianiem innych. Powodem udawania może być legalizm, czyli uważanie, że więź z Bogiem zależy od przestrzegania przykazań i legalizm w sensie skupiania się na potępianiu złych rzeczy. W chrześcijaństwie mamy skupić się na dobrych rzeczach, na Bogu, na miłości do Boga. I oczywiście, kiedy dzieje się coś złego, nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że nic się nie stało, nie trzeba to nazwać, ale głównie mamy się skupić na tym, co dobre. Powodem do udawania jeszcze strach przed karą. Albo strach przed straceniem twarzy, przed straceniem autorytetu. Nie był wolny od tego Mojżesz, o którym Biblia mówi, że był najbardziej pokornym człowiekiem. Pamiętacie, z Mojżeszem to była taka historia, że kiedy wchodził na górę i rozmawiał z Bogiem, to po pewnym czasie jego twarz zaczęła świecić. I kiedy twarz świeciła i schodził do ludzi, to ludzie nie mogli patrzeć na niego. O Mojżeszu, to czekaj, czekaj, Mojżeszu, bo świecisz jak żarówka i po prostu nic nie można zobaczyć. Nie? Mojżesz mówi, dobra, dobra, słuchajcie, zrobił sobie firankę, zasłonkę taką na twarz, zakładał i teraz gadał do nich przez zasłonę. No i oni, o, teraz to jest dobrze, nie? A tam spod zasłony światełko jeszcze promieniało, tak było widać, że tam dobrze świeci. Ale po pewnym czasie okazuje się, że to światło przestało świecić, ponieważ Biblia mówi, że to był przemijający blask prawa, czyli Starego Przymierza. Że to było przemijające, przeminęło i przestało świecić. I tu jest bardzo ciekawe. Mojżesz w dalszym ciągu zakładał zasłonkę na twarz. Ale po co? Żeby nie zobaczyli, że już nie świeci. No Mojżeszu, no coś się pokłóciłeś z Bogiem, już ci twarz nie świeci. No Mojżeszu, no, słuchaj, może wybierzemy innego przywódcę. No słuchaj Mojżeszu, a gdzie twoje światełko? Coś nie jesteś święty? I trudno się przyznać, że już nie świecę. Trudno się przyznać, że nie mam siły, że nie mam upadku. Lepiej udawać w dalszym ciągu. Już nie mam Ducha Świętego, ale głośno krzyczę, aleluja, bracie, aleluja! Ale ducha nie mam, ale... Jak są kaznodzieje, którzy tam machają rękami, krzyczą, tupią i krzyczą aleluja, to mówię, o, jaki charyzmatyczny. Nie? Bóg przez niego nie działa, ale głośno tam krzyczy, macha rękami, mówią charyzmatyczny. Ciekawe, czy po tym się ocenia, że Duch Święty działa w człowieku, że ktoś właśnie dużo macha rękami i krzyczy. Więc Mojżesz zakładał, bał się, że utraci autorytet, że ludzie popatrzą na niego i powiedzą, no, coś z tobą jest nie w porządku. Jednym z takich pięknych historii w Biblii jest historia o szczerym faryzeuszu. Przyszedł szczery faryzeusz na nabożeństwo i mówił, Boże, jak ja ci dziękuję, że ja nie jestem taki jak ci inni ludzie, no. Tacy złodzieje, tacy oszuści, tacy... No. Ja jestem taki, modlę się, daję dziesięcinę, śpiewam. Panie Boże, jak ja ci dziękuję, że ja jestem taki. Szczera modlitwa, no, chłopak się postarał. I to jest pytanie, czy modlitwa może być grzechem? No, bez komentarza. Czy śpiewanie pieśni może być grzechem? Nie. Czy posłuszeństwo Bożym przykazaniom może być grzechem? I Pan Jezus powiedział, że On ten celnik, który wyznał swoje grzechy, odszedł usprawiedliwiony, odszedł, Bóg przebaczył mu grzechy, a ten nie. Czyli gdyby on na chwilę zawrócił napięcie, ten faryzeusz powiedział, zaraz, to ja się źle modliłem? Znaczy, co ja miałem zrobić? No, chcieliśmy, no, wyznać grzechy Bogu. No ale jakie grzechy? No przecież nie kradnę, nie zabijam. Jakie grzechy? Nie widział grzechów w swoim życiu. Dlaczego nie widział grzechów? Ponieważ był dumny ze swoich uczynków. Krótko mówiąc, można wykonywać przykazania, można być posłusznym Bogu, nie kochając w ogóle Boga. Można być posłusznym, żeby być dumnym. Jak jestem dobry, jak jestem wspaniały, zobaczyć, na co mnie stać, zobaczyć, jestem lepszy od innych. I ta duma sprawia, że człowiek przestaje widzieć swoje grzechy. I on naprawdę nie widział i nie był w stanie wyznać swoich grzechów, ponieważ ich nie widział. Ponieważ był dumny ze swojego postępowania. Był dumny z posłuszeństwa Bogu. Był dumny z przestrzegania przykazań. Czy możemy być dumni z tego? Śpiewaliśmy chyba pierwsza pieśń. To tylko Twoja łaska, Panie. Był taki kaznodzieja Spurgeon, któremu kiedyś pokazano na ulicy jakiegoś takiego alkoholika. Gdzieś tam leżał brudny, śmierdzący w rynsztoku, obsikany w śmieciach. Mówił, zobacz, bracie, zobacz, co za człowiek. A on mówi, widzicie tego człowieka? Nie jestem w ogóle lepszy od niego. Gdyby nie Boża łaska, byłbym taki sam. Jeżeli komuś się wydaje, że jest lepszy, dlatego, że właśnie chodzi do kościoła, modli się, przestrzega przykazań, to jest w wielkim błędzie. To jest tylko Boża łaska. Nie jestem w niczym lepszy od niego. Czy jesteś dumny ze swojej pobożności, z tego, że masz właściwy chrzest, należysz do właściwego kościoła, że właściwie się modlisz? Jeżeli tak, to jesteś na najlepszej drodze, żeby zostać faryzeuszem wspaniałym. Przypowieści Salomona, 6 rozdział, 16-19. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Bóg nienawidzi fałszywego świadectwa, kłamliwego języka. Bóg nienawidzi fałszu, brzydzi się nim. Dlaczego? Bardzo proste. Ponieważ Bóg kocha prawdę. Kocha to, co jest prawdziwe. Gdybyśmy poszli do lekarza, który udaje, że leczy i przypisał nam tam coś, cośkolwiek, nie? Piękne by było, nie? Bierzemy lekarstwo na chorobę, której nie mamy. W ogóle nam nie pomaga. Ktoś, Michał Domagała, kiedyś opowiadał, że chyba w Kazachstanie tak było, że jak się, zanim człowiek poszedł do lekarza, oczywiście była normalna służba, ale wielu ludzi się leczyło w taki sposób, że zanim się poszło do lekarza, szło się na bazar i tam sprzedawali zestawy lekarstw. I się kupowało jakiś zestaw lekarstw. Potem się szło do lekarza, lekarz zbadał człowieka i no i co pan tu ma, jakie lekarstwa? No takie, takie, takie. No w pana przypadku to najlepsze byłoby to lekarstwo w tym wypadku. Piękne. Albo w Afryce istnieje takie plemię, znaczy są różne plemiona, ale istnieje taki sposób myślenia, że kiedy na przykład dziecko ma biegunkę, to myślą, że za dużo wody jest w organizmie tego dziecka i trzeba je wysuszyć. Czyli nic dawać mu, nic do picia, ograniczyć, żeby jak najmniej piło, ponieważ musi się trochę podsuszyć, nie? Bo jest za bardzo rozwodnione dziecko i dlatego ma biegunkę. Co oczywiście kończy się śmiercią dziecka. Bo to właśnie wtedy trzeba bardzo nawadniać organizm. Nie trzeba być lekarzem, żeby to wiedzieć. I ludzie wierzą w takie właśnie głupie przesądy, jakieś takie nie wiadomo skąd wytrzaśnięte i potem dzieci umierają. Dlaczego Bóg nienawidzi obłudy? No bo jeżeli wiemy, że komuś trzeba podawać wodę, mu nie podajemy, no to udajemy, że go leczymy, no to właśnie to się kończy tragicznie potem. Bóg kocha prawdę. Prawda jest piękna. Prawda odbija charakter Boga. Prawda to jest zgodność z rzeczywistością albo ze wzorcem, odbicie rzeczywistości. I kiedy czytamy historię królów izraelskich w Starym Testamencie, to jest opisane życie, zrobił to, nie zrobił tego, wojny takie i takie toczył i na końcu bardzo często jednym zdaniem podsumowanie. Lecz serce jego było szczere wobec Pana, albo lecz serce jego najczęściej jest nie było szczere wobec Pana, jak serce jego praojca Dawida. I tam podsumowanie całego życia króla, serce było szczere albo nie było szczere. Jeden z najpiękniejszych tekstów ze Starego Testamentu, druga księga Kronik 16:9, jeśli dobrze pamiętam, odnośnik, to jest taki tekst, który mówi, że gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Biblia Tysiąclecia jeszcze dosadniej to oddaje. Oczy Pana obiegają całą ziemię, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Nie wiem, szliście na nabożeństwo, widzieliście jakieś oczy, które biegły gdzieś tam po ulicy? Nie? Gały takie, wiecie. Biegną i patrzą, szukają. Szczere serce szukam. Szczere serce, patrz. A, jest, dobra. A, to będę wzmacniał to szczere serce. A, Bóg kocha szczere serca. Nieobłudne. A jak nie, to oczy pobiegły dalej. Niestety. Nie wzmocniły człowieka. Po co Bóg wodzi oczyma swymi? Po co te oczy Pana obiegają całą ziemię? Żeby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. A jak oczy biegają, nie mogą znaleźć, nie ma tych szczerych ludzi, no to cóż. Wiecie, że Bóg kocha obłudników? Ale tylko jeden rodzaj obłudników, którzy przychodzą i mówią: Panie, przebacz mi, jestem obłudnikiem. Zapraszam do modlitwy.